Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Supermocne. Dziś supermocną jest Karolina Bacia, aktorka. Witaj.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie bardzo.
Cieszę się, że wpadłaś do nas do studia przy okazji spektaklu, który grasz w Poznaniu.
Tak.
Jaki to spektakl?
Rodzinne rewolucje.
Kim jesteś?
W spektaklu jestem Luizą. To jest historia rodziny, rodzeństwa i rodziców i tego, co pieniądze i takie niespodziewane sytuacje robią w relacji rodzinnej. Tak ogólnie powiem, a dzieje się tam bardzo dużo, więc zapraszam Państwa serdecznie na ten spektakl.
Jeszcze wrócicie do Poznania?
Myślę, że na pewno.
Ale jesteś aktorką zawodową i siedzisz w tym zawodzie już od lat. Sprawdzałam listę rzeczy, którą robisz i faktycznie ja chyba twój głos najbardziej kojarzę z Wiedźmina.
O, proszę.
Byłaś Triss Merigold.
Tak, to prawda. No, bardzo, nie ukrywam, że bardzo się cieszyłam z tej roli, bo Wiedźmin może nie jest, no muszę się przyznać, książką, którą czytałam, ale to był pierwszy albo jeden z pierwszych filmów, ten polski Wiedźmin, na którym byłam z moim tatą w kinie, więc pamiętam dobrze to wyjście i mój tata w ogóle jest fanem Wiedźmina i w ogóle takiej historii fantazy, więc no to była jakaś część mojego dzieciństwa na pewno.
A jeśli chodzi właśnie o pracę głosem, no bo największą listę twoich ról to są role dubbingowe. To kiedy na to wpadłaś, że to jest taki twój talent i możesz być w każdym?
Wiesz co, pamiętam pierwszą sytuację, kiedy ktoś zwrócił uwagę na mój głos. Ja w ogóle nie mogłam siebie słuchać na początku i za każdym razem, kiedy były jakieś nagrania, na przykład jakichś spektakli, w których grałam, jeszcze nie będąc aktorką zawodową, tylko w tych wszystkich kółkach teatralnych i różnych takich warsztatach, nie mogłam siebie słuchać. I kiedyś byłam właśnie z takim kółkiem teatralnym w czasach liceum na jakimś festiwalu, gdzie graliśmy Becketa, jakąś poważną. Nie pamiętam teraz, jaki to był tytuł sztuki, ale pamiętam, że grałam zdradzaną żonę, więc wiesz, nastolatka, która gra zdradzaną żonę, to teraz dla mnie brzmi naprawdę no, odważnie, ale pamiętam, że po tym złapała mnie jakaś kobieta i powiedziała, Boże, ty masz taki fantastyczny głos, ty powinnaś dubbingować bajki. I ja uśmiechnęłam się i podziękowałam, ale ja to odebrałam, wiesz, wtedy, gdzie ja tu gram Becketa, a ktoś mi mówi, że ja mam dubbingować bajki, no to tak zostało we mnie bardzo mocno. Ale na drugim roku studiów Paweł Ciołkosz, który był asystentem profesor Anny Seniuk i mieliśmy z nim zajęcia, on mnie polecił na casting do jakiegoś takiego młodzieżowego serialu. Ja ten casting wygrałam, no i tak właściwie zaczęła się moja przygoda z dubbingiem.
Ile tych filmów już zdubbingowałaś?
Nie liczę. Wiesz, to jest 11 lat pracy, więc to nie jestem w stanie tego zliczyć. Bardzo dużo zrobiłam takich seriali młodzieżowych, bajek. Są rzeczy fajniejsze i takie, które po prostu trzeba zagrać i zapomnieć. No wiadomo, różne są te kreskówki, różne są...
Którą wspominasz najlepiej?
Flash, o Flashu. Ale grałam tam chyba Milę, taką małą dziewczynkę, która bardzo krzyczała. I bardzo lubiłam ją dubbingować, właśnie dlatego, że ten temperament był, no może zbliżony trochę do mojego. Była bardzo ekspresyjna. Albo o taką bajkę Siostry też. No tam dziewczyny dużo na siebie krzyczały, więc to też była przyjemność. Ale chyba najczęściej słyszę od rodziców, że och, ty grasz w bingu, dubbingujesz Pole. I moja córka, która, no nie powiem teraz ile ma lat, bo ogląda bajki czasami i jak ogląda binga i widzi Pole, to właśnie mówi, mama, mama.
Rozpoznaje twój głos od razu?
Wiesz co, nie no, ja jej powiedziałam, to jest mama. Nie wiem, czy sama by rozpoznała, ale ja od razu jej powiedziałam, że to jestem ja, także zapamiętaj.
To nawet, wiesz, puszczanie takich bajek jest usprawiedliwione, bo ona jest w tym czasie z mamą.
Tak.
Także zupełnie inna kategoria. Niewiele osób może to zrobić i może to powiedzieć. Dubbingowanie filmów, bajek jest trudniejsze niż granie w filmach?
Zależy może od tego, co. Bajki pozwalają na trochę więcej ekspresji, więcej zabawy, a jednak film ludzki, jak my to mówimy w dubbingu, no jednak wymaga takiej autentyczności też emocjonalnej, która która musi być właśnie naturalna, a nie przerysowana. Te wszystkie oddechy, no, trzeba się na tym skupić. Pamiętam, jak kiedyś byłam na castingu właśnie do jakiegoś takiego filmu Disneya, już nie pamiętam tych wszystkich tytułów. Pamiętam, że Sofię Carson miałam dubbingować, a ona jest wysoką brunetką. I kiedy wygrałam ten casting i przyszłam na nagranie, była tam właśnie jakaś osoba z Disneya, która czuwała nad nagraniami. Zobaczyła mnie i miała takie... Nie no, ty dubbingujesz wysoką brunetkę? Często się mówi, że te głosy jednak są z naszym physis jakoś powiązane i że zazwyczaj aktorzy, no właśnie, dubbingują tych aktorów, do których są, powiedzmy, podobni jakoś, a tutaj było coś zupełnie innego, bo ja jestem jednak niską blondynką. Ale tak, tak, mogłam sobie pozwolić na taką pracę, więc...
Muszę ci się spytać, kiedy wpadłaś na swoją aktorską ścieżkę? Kiedy odkryłaś w sobie to, że to jest ta droga, którą chciałabyś pójść?
Powiem ci, że nie pamiętam momentu, żebym myślała o czymś innym. Tak.
Czyli od dziecka. Ty wiedziałaś.
Tak,
po
ja po prostu wiedziałam i to nawet moi rodzice się śmieją, że jak ja byłam dzieckiem, to na przykład oni bardzo dużo muzyki słuchali, przeróżnej, i ja włączałam sobie płyty, tańczyłam przed nimi, no całą płytę, powiedzmy godzinną, i oni po każdej piosence, ja się kłaniałam, oni musieli bić brawo. Także ja występy zawsze bardzo lubiłam i od podstawówki jeździłam na konkursy recytatorskie, wszystkie jakieś kółka teatralne, które były dostępne dla mnie. No ja jestem z małej miejscowości, więc to też nie było takie oczywiste, że one są. To zawsze w tym kierunku szłam.
Mówisz, że jesteś z małej miejscowości, a ja tu widzę, że urodziłaś się w Warszawie.
To nie, to widzicie, internet kłamie.
Widzisz,
no. Ja jestem z Rogoźnika, z małej miejscowości w Zagłębiu Dąbrowskim, to jest województwo śląskie, ale tu dla wszystkich Ślązaków oczywiście zaznaczam, że nie, to nie jest Śląsk, tylko Zagłębie Dąbrowskie, a urodziłam się w Będzinie, także nie, nie, nie.
Potrafisz gwarą coś powiedzieć?
Nie, niestety nie. U mnie w domu się nie mówiło gwarą, a żałuję, bo bardzo, bardzo lubię słuchać, jak ktoś potrafi się tak przełączyć nagle, wiesz, że mówi płynnie po polsku, w ogóle nie słyszysz tej gwary i nagle na pstryk po prostu zaciąga.
I w innym języku.
Tak.
Masz na swoim koncie też nagrody. 2016 Nagroda Dziennikarzy za rolę Diany, 2018 Nagroda Aret za debiut w Teatrze Polskiego Radia, tak. Też głos. I 2020 Nagroda Rektora Akademii Teatralnej w Warszawie za rolę w spektaklu telewizyjnym Dziób w Dziób.
A, tak, tak, tak. Tak.
Zapomniałaś o
tym. Zapomniałam.
Masz teraz chrapkę na kolejne?
Wiesz co, staram się o tym nie myśleć, o nagrodach, festiwalach. No to jest trudny temat w takim sensie, że no to aktorstwo jest bardzo trudnym zawodem. Jak komuś mam wytłumaczyć teraz i jak mam doświadczenie bycia mamą, czym jest aktorstwo, to ten zawód, to mam wrażenie, że to jest podobne do macierzyństwa. Chodzi mi o te ambiwalencje uczuć, że z jednej strony to jest piękny zawód i naprawdę potrafi być bardzo satysfakcjonujący, ale jest też trudny i czasami mało przyjemny i trzeba dużo pracy włożyć. Myślę w to, żeby tak zdrowo do niego podchodzić. I jeśli chodzi o nagrody czy festiwale, to obecnie cieszę się z sukcesów moich przyjaciół i znajomych, kolegów i koleżanek z branży. I ja na razie nie miałam okazji zagrać na przykład w filmie, który byłby jakimś festiwalowym filmem. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to przytrafi, ale nie chcę o tym myśleć i się tak nastawiać, żeby ta frustracja, z którą walczę, której nie pozwalam dojść do głosu, no nie wygrała po prostu i nie zagościła u mnie, bo dużo pracy wykonałam już na tym poziomie, żeby właśnie cieszyć się tak zdrowo i zazdrościć zdrowo koleżankom i kolegom w tym zawodzie ich sukcesów i tego, jakie mają propozycje, w jakich filmach grają. A ja cieszę się z tego, że pracuję w tym zawodzie właściwie cały czas, odkąd skończyłam studia. Pracuję i w teatrze, i w serialach, i w dubbingu, i w Teatrze Polskiego Radia robię słuchowiska, więc... Bardzo się cieszę z tego, co mam. Oczywiście zawsze jest chrapka na więcej.
Ale wymieniłaś teraz te wszystkie aktorskie sprawy, ale jest też ta druga noga i to pewnie też druga noga mocno związana z twoją osobowością, bo jesteś, można powiedzieć, połówką Make Life Harder. Obserwujecie 1,6 miliona ludzi w tym kraju. Nie tylko bawicie, nie tylko dajecie ludziom uśmiech, rozrywkę, ale też pomagacie, robicie wielkie rzeczy, zbieracie miliony, które wrzucacie do swojej wirtualnej puszki razem ze społecznością. którą stworzyliście.
Tak, to znaczy ja zawsze tak zaznaczam, że ja się czuję jednak tą zdecydowanie mniejszą częścią i tutaj wolałabym, żeby wszelkie laury zbierał Kuba, ponieważ to on siedzi te kilkanaście godzin przed telefonem i on to prowadzi. Ja, powiedzmy, zajmuję się taką stroną bardziej biznesową, czyli wszystkim tym, na co on nie ma czasu. Ale tak, no to, co Kuba stworzył, no to jest też piękne i trudne.
Ale wiesz, mam wrażenie, że takie sytuacje czy gagi, które stały się takie ikoniczne i związane z Make Life Harder, to one jednak są trochę twoje, bo to był twój sweterek wyprany i zmniejszony, gdzie już weszło do słownika, że pranie metodą Make Life Harder, albo wynoszenie śmieci, też, no to ty nagrałaś, że one czekają.
Tak, to prawda, no tak, no to są właśnie te blaski i cienie życia z kimś, kto prowadzi taki wielki profil. No śmieci to jest nieustanny nasz temat w naszym domu, ale już, no tak, no ten humor i to poczucie humoru ratuje nas w tych sytuacjach, że zamiast się właśnie frustrować i denerwować, że kolejny dzień nie wyniósł tych śmieci, to myślę sobie, a, to nagramy filmik.
Postanawiasz to obśmiać i zrobiłaś wielką rzecz.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Supermocną jest Karolina Bacia, aktorka. Robisz też sama memy? Zdarzyło ci się?
To znaczy czasami wykorzystuję memy już, które funkcjonują w odnośnie tego, co na przykład wrzucam albo jakiejś sytuacji, która dotyczy mnie. Więc tak, zdarza mi się, ale takich super autorskich to nie wiem, no pewnie się zdarzyło. No to już jest takie zboczenie zawodowe, a właściwie domowe, powiedziałabym. Więc tak, no pewnie tak.
Gdybyś usłyszała w takim wieku swoim, nastoletnim, że oprócz tego, że będziesz aktorką i będziesz nagrywać filmy, dubbingi, grać w teatrze i robić te wszystkie takie rzeczy związane z twoją pasją zawodową, będziesz jeszcze zawodowo rozśmieszać czy uczestniczyć w bawieniu Polaków, uwierzyłabyś?
Nie, myślę, że nie. Tym bardziej, że ja MLH obserwuję właściwie od... Sprawdzaliśmy to nawet z Kubą, że oni z Rafałem założyli ten profil, jeszcze wtedy na Facebooku funkcjonował w sierpniu, a ja już od stycznia następnego roku ich obserwowałam.
Pewnie byłaś, nie wiem, w pierwszej setce
osób. Chyba tak, bardzo możliwe, więc długo ich śledzę, chociaż muszę przyznać, że jak poznałam Kubę, to nie skojarzyłam go z tym. On też przedstawia się w pierwszej kolejności jako poeta i dopiero później powiedział, a ja robię też taki profil Make Life Harder. I ja mówię, o nie, naprawdę? Przecież ja was obserwuję od lat. No i tak mnie złapał na MLH właśnie.
A dzisiaj jesteś częścią tego. Karolina, jak widziałaś te miliony złotych, które udało wam się wspólnie z tą waszą społecznością zebrać, to czułaś dumę?
Tak, byłam bardzo dumna z Kuby i z tego, że tak potrafi to poprowadzić i się temu oddać, że naprawdę tych ludzi w różny sposób zachęca do tych wpłat. I ja w ogóle bardzo lubię Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To jest dla mnie taki dzień, kiedy mam wrażenie, że wszyscy się uśmiechają i jacyś są tacy radośni i mamy poczucie, że kurczę, ta złotówka czy te dwa złote może coś zmienić. No i te wszystkie w ogóle zbiórki, które Kuba wrzucał, czy na jakieś zwierzaki, czy na odbudowę domu jakiejś starszej pani. No tak, to jest piękne, że ludzie potrafią się tak zebrać i po prostu w godzinę zebrać jakieś niesłychane pieniądze.
Okazuje się, że można wyjść z tego internetu i faktycznie przekuć też tą całą zbiorowość ludzi w coś magicznego, tak naprawdę.
Tak, to prawda.
Jakie są twoje supermoce?
Pracuję nad swoimi supermocami cały czas. Myślę, że jedną z nich będzie to, że kiedy zostałam mamą i nagle mój zawód przestał być dla mnie najważniejszą rzeczą na świecie i przestałam się tak spalać dla niego, to właśnie to, że zaczęłam odpuszczać i myśleć sobie, że to nie jest najważniejsze. Że teraz mój mały dzidziuś, która już jest taką dużą panną i robi wszystko sama i chce sama i mówi, czy chce mamę, czy chce tatę, że ona jest dla mnie teraz najważniejszą rzeczą na świecie, a nie to, czy ja właśnie będę na jakimś festiwalu, czy ja zagram w tym filmie, czy nie. Oczywiście wymagało to sporo pracy też ode mnie, żeby w tej zazdrości zdrowej nie było zawiści, która do frustracji prowadzi, więc to myślę, że też jest taka moja super moc nowa, że potrafię odłożyć jakieś swoje ambicje i swoje ego na bok i po prostu cieszyć się, że kurczę, wczoraj moja przyjaciółka mi pisze, że o, teraz zaczynam taki serial, taki, a ja naprawdę szczerze piszę, wow, super, masz rok, po prostu idziesz jak burza. I nie ma we mnie tego, że o kurde, a ja nie, a ja mam teraz tylko to, bo to też było coś, w czym byłam niezła i to była moja taka negatywna supermoc, że tak, żeby tak sobie umniejszać ciągle, nie doceniać tego, co robię i porównywać się właśnie do tych koleżanek czy kolegów, którzy robią teraz przecież tak dużo, a ten zawód jest taki, że to wszystko ma jakieś swoje koszta i wcale nie wygląda tak pięknie.
Oni robią tak dużo, ale jak ja bym miała tak zebrać te wszystkie role, które widziałam, które są i przypisane do ciebie na różnych portalach filmowych i nie tylko, no to ponad setka to jest mało powiedziane, z 200 pewnie
tak,
będzie.
No,
i naprawdę miałaś takie poczucie, że mało?
Tak, w sensie miałam takie poczucie, że nie doceniałam, po prostu nie doceniałam tego, co robię, bo zawsze chciałam więcej. I kiedy nauczyłam się odpuszczać i mieć takie, jest dobrze, w sensie ja pracuję w swoim zawodzie, spotykam ciągle nowych ludzi, uczę się od nich, spędzam z nimi naprawdę bardzo dużo czasu w pracy i przede wszystkim zarabiam, utrzymuję się z tego zawodu, no to jest już wszystko. W sensie ja więcej nie potrzebuję. No wszystko, co jest ponad to, jest jakimś prezentem i czymś nowym, co bardzo doceniam, ale jakby mam tę bazę i to mi wystarczy.
A na początku macierzyństwa przeszła ci taka myśl przez głowę, że jakiś pociąg ci ucieka?
Nie, chyba nie. Chyba nie, chociaż bałam się powrotu do pracy, bo u nas w zawodzie się mówi, że aktorka jest w ciąży 5 lat.
Nie wiedziałam właśnie, ale to już od którejś osoby związanej z aktorstwem słyszę, że jednak ciąża i bycie mamą w tym zawodzie, no to się wiąże z ogromnymi wyrzeczeniami takimi naprawdę na lata.
Tak, tak, to prawda. Myślę, że jakoś się to utrwala w myśleniu producentów czy reżyserów castingu może, że no, że ona jest teraz w ciąży albo ma małe dziecko, więc na razie no, mogłyby być z nią problemy albo nie będzie mogła się zaangażować tak w ten projekt, czy może nie doszła do swojej figury sprzed ciąży jeszcze. No, myślę, że tych kwestii jest bardzo dużo, więc tak, owszem, bałam się tego, ale wróciłam dość szybko, bo na planie już byłam z 3-miesięcznym dzieckiem. Na szczęście to był dość szybki strzał i wtedy chyba te hormony, które we mnie buzowały, pozwoliły mi to przetrwać, bo jak myślę sobie teraz o tym, że miałabym z takim maleństwem być na planie przez tydzień.
A no mała dawała radę?
Tak, to było dla mnie bardzo stresujące. Była oczywiście z moją mamą, ze swoją babcią w kamperze obok, ale jak tylko słyszałam gdzieś tam, że ona płacze, to po prostu momentalnie jakoś się spinałam i miałam takie, dobra, słuchajcie, przepraszam was na chwilę, ja muszę wyjść zobaczyć, czy jest wszystko okej. Okay. Na szczęście też plan był bardzo przyjazny dla mnie i wszyscy to rozumieli i nie było z tym żadnego problemu.
Teraz jeździsz po Polsce z spektaklem, tym, który grasz w Poznaniu.
Obecnie gram jeszcze w Och Teatrze, w Słonecznych Chłopcach i czasami też zdarza nam się jeździć z tym spektaklem, a tak głównie to, tak, Rodzinne Rewolucje. Już od maja będzie mnie można zobaczyć też jeszcze w innym tytule w Och Teatrze, w Coś tu nie gra. Może też będziemy jeździć, zapraszam państwa.
Te wyjazdowe spektakle, one są męczące?
Jest. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale jest. Myślę, że głównie przez te podróże, bo jednak to jeżdżenie tym busem, chociaż w luksusowych warunkach, naprawdę bardzo, bardzo miło się jeździ, to jednak jest to męczące, to spanie, wiesz, w hotelach, ta walizka. Naprawdę kiedyś myślałam, że to się nie, że to mnie nie spotka, ale miałam kiedyś taki wyjazd, że już byłam tak zmęczona, że ja nie wiedziałam, w jakim mieście ja jestem. Więc powiem szczerze, że w ogóle się nie dziwię, kiedy piosenkarze na koncertach mylą miasta, bo jeśli mają taką trasę koncertową, codziennie są gdzieś indziej, to mnie nie dziwi, bo ja też czasami miałam tak, że my dzisiaj jesteśmy gdzie? Przepraszam, bo ja już nie kojarzę.
Ale dzisiaj teatr bez tych wyjazdów to w sumie nie byłby już ten sam teatr. Mam wrażenie, że ludzie są spragnieni właśnie też takich dużych sztuk w różnych miejscach w kraju.
To jest niesamowite dla mnie, jak przepełnione są sale na tych spektaklach wyjazdowych i że ludzie naprawdę mają taką potrzebę i chcą chodzić do teatru. Bardzo się z tego cieszę. Odbiór tych spektakli jest też zupełnie inny niż w Warszawie na przykład, jak gramy. To jest ciekawa obserwacja. Ale tak, no, to jest męczące, te wyjazdy, ale jest też dużo satysfakcji w tym.
A to przypomina trochę taki właśnie tour tych wspomnianych przez ciebie gwiazd muzyki, nie wiem, czyli muzyki rockowej, macie fanów pod tym busem, który nie jeździcie.
Czasami się zdarza, że my podjeżdżamy pod teatr, w którym gramy i już ktoś czeka po autograf. To jest zawsze bardzo, bardzo miłe.
Wracając do domu, też grasz w teatrze.
Tak, w Ochteatrze teraz aktualnie w Warszawie.
Z rezydentką, tak?
Tak, tak to się rezydentką. No tak, jestem, gram spektakl w dublurze właśnie z koleżanką Martyną Krzysztof i Kras Ona raz ja. I tak, tam sobie tak gościnnie występuję.
Można ciebie tam najczęściej zobaczyć.
Tak, tak, tak.
No ale serial teraz TVP, też tak. O rodzinie.
Rodzina, pan, mama i uwaga, akcja dzieje się w Poznaniu. Więc ja w ogóle się z tego bardzo cieszę, że w końcu nie jest serial, który się dzieje w Warszawie, tylko że jednak zostało wybrane inne miasto i że jest to Poznań. No tak, można zobaczyć sobie w naszym serialu, są takie establisze właśnie z Poznania.
Ale związana towarzysko z Poznaniem nie jesteś, raczej często nie, na ulicy czy tu na spacerze nie spotkamy.
No tak, tak, no niestety nie.
Okej, okay. A gdzie spotkamy cię najczęściej na spacerze?
W Warszawie, Morskie Oko albo Łazienki. Tam, jeśli chodzę z moją córką na spacer, to właśnie do tych parków.
Można powiedzieć, miasto ci w duszy gra? Wyobrażasz sobie życie teraz w małej miejscowości?
Nie, zdecydowanie nie. I to mówię stanowczo, dlatego że ja jestem z Rogoźnika, jestem z małej miejscowości, gdzie wszędzie musiałam dojeżdżać i wszystkie zajęcia dodatkowe, w których uczestniczyłam, jak na przykład angielski od tam, nie wiem, jak byłam sześciolatką czy siedmiolatką, rodzice mnie musieli wozić. Więc to zawsze była pewna wyprawa, czy wyjazd do kina, czy na basen. To zawsze się wiązało z taką, no, wyprawą jednak, bo trzeba było do tego większego miasta gdzieś dojechać, więc ja już ten etap mam za sobą. Ja już spędziłam bardzo dużo swojej młodości w autobusach i dziękuję za to i bardzo doceniam miasto, że mam wszędzie blisko i właściwie no, na co tylko mam ochotę z moją córką, to po prostu wsiadam w tramwaj parę minut i jestem, a nie, że to jest, a o której będzie autobus, a okej, dojadę, a przesiadki, nie, to już...
A co byś powiedziała sobie z tej perspektywy, tej małej Karolinie siedzącej w autobusie i jadącej tam pół godziny czy godzinę i sobie myślącej, marzącej o występie, co byś sobie takiej małej powiedziała?
Aż się wzruszam, jak o tym myślę. Nie mam żadnej myśli czy sentencji, którą chciałabym powiedzieć.
A było jej tej małej przykro czasem?
Na pewno. Ja w ogóle zdawałam do szkoły teatralnej 4 lata na przykład. I każdy ten rok tych egzaminów, kiedy się nie dostawałam, był no takim trudnym bardzo dla mnie okresem. Ale też przez to, że wiedziałam, co chcę robić i że jak się nie dostanę za tym czwartym, to będę zdawała piąty. I że miałam wsparcie rodziców, którzy na przykład w ogóle nie mieli takiego ciśnienia, że muszę zacząć inne studia, że muszę robić coś innego, żeby mieć jakiś zawód.
Nie powiedzieli ci, że słuchaj, to już tyle razy nie zdałaś, idź, proszę cię, zajmij się rachunkowością i księgowością.
Dokładnie. W ogóle tego nie miałam, tylko wspierali mnie bardzo w tym, za co im bardzo dziękuję. I taka byłam w tym, no, nie do zdarcia trochę. Więc nic bym sobie chyba nie powiedziała. W sensie rób dalej to, co robisz i w końcu do tego dojdziesz.
No. Jesteś silniejsza, niż ci się wydaje.
Tak, tak, tak.
A małej teraz swojej, co chciałabyś przekazać najbardziej, żeby z jaką wiedzą wchodziła w to dorosłe życie?
Na pewno chciałabym, żeby miała poczucie własnej wartości, żeby wiedziała, że jest kochana. Chciałabym też dać jej takie wsparcie, jakie ja miałam od rodziców i nie namawiać do niczego, nie robić nic na siłę, tylko poczekać, aż sama, nie wiem, dojdzie do tego, kim chce być, czy co chce robić. Chciałabym, żeby potrafiła mówić nie i mieć własne zdanie. Liczę, że będzie żyła w świecie, gdzie kobiety mogą decydować same o sobie i o swoim ciele, będą zarabiały tyle samo, co mężczyźni i tak dalej, i tak dalej. No, trochę tego jest, ale...
Nikt nie będzie mówił, że macierzyństwo skazuje je na 5 lat jakiejś banicji zawodowej.
Tak, 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 dokładnie.
Jest taka supermoc, którą jeszcze chciałabyś zdobyć i jeszcze do której dążysz?
O, to mam wrażenie, że te wszystkie supermoce są związane z macierzyństwem, czyli cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość.
A to w życiu też ci się przyda.
Tak. Chociaż i tak mam wrażenie, że cierpliwość, już nawet przy tych śmieciach, których Kuba nie wyrzuca, to już naprawdę moja cierpliwość jest na wyżynach, więc jestem w tym niezła. Pewnie jest jeszcze sporo rzeczy, nad którymi chciałabym popracować, czy muszę popracować, czy powinnam. Jestem od 8 lat w terapii i ciągle w niej jestem i ciągle nad sobą pracuję, więc myślę, że jeszcze tego na pewno trochę jest. Ale to nie jest tak, że mam jakąś jedną, do której dążę i którą bardzo chcę wypracować. To raczej takie supermoce, które mogłyby dotyczyć w ogóle naszego społeczeństwa, wydaje mi się. Takie pozbycie się na przykład tego dziaderskiego myślenia, które jest i które ja też miałam w sobie i nad którym ciężko pracowałam, żeby tego nie mieć i właściwie do tej pory, kiedy na przykład myślę o fuksówce w szkołach teatralnych.
Co to jest?
Fuksówka to jest takie kocenie, jak fala w wojsku, nie w takiej skali, to jest taka forma właśnie kocenia, takiego zahartowania, mówiło się, studenta do tego zawodu. I no niesamowite jest to, że do tej pory właściwie, kiedy o tym mówię, teraz już właściwie chyba nie ma w szkołach teatralnych fuksówki, albo jest ona na zupełnie innych zasadach, nie jest tak przemocowa jak była, bo była, miała zdecydowanie cechy przemocowe. To muszę się na chwilę zatrzymać, żeby to tak szczerze powiedzieć, że też jestem przeciwko i że dobrze, że tego już nie ma. Bo jednak byłam wychowana w tym kulcie, no, że jakby trzeba przecierpieć, trzeba się złamać.
Co cię nie zabije, to
dokładnie.
Cię wzmocni.
I że skoro ja przeszłam tę fuksówkę, to dlaczego wy macie jej nie przejść? Kiedyś powiedziała mi takie zdanie moja terapeutka, które bardzo we mnie zostało, że czasami dorabiamy sobie właśnie różną ideologię do sytuacji, kiedy cierpieliśmy, bo ciężko jest nam pogodzić się z tym, że cierpieliśmy bez sensu. I tak, ja myślę, że ja też długo miałam takie myślenie, że co to za roszczeniowe
pokolenie,
pokolenie, które nagle nie chce mieć fuksówki.
Nie chce się dawać dręczyć.
Tak.
Nie?
A później sobie myślę, kurczę, ale w sumie co mi ta fuksówka dała? W sensie jakby w czym mnie wzmocniła? I tak przez te wszystkie porażki, przegrane castingi i tak to musiałam przecierpieć i tak musiałam to przejść. I czy to jakoś mi pomogło, że przechodziłam to łatwiej? Wątpię, szczerze mówiąc.
Jeszcze chciałabym nawiązać do Make Life Harder, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że gdybyś tylko chciała, to pewnie mogłabyś być jedną z najbardziej znanych influencerek w tym kraju.
Może tak, ale nie wiem, czy chcę być influencerką po prostu. Dla mnie moje social media, które prowadzę, są raczej taką na przykład furtką, przez którą może w zabawny sposób wyjść, ulecieć moja frustracja związana z macierzyństwem albo z tym, co mi się przytrafia w tym zawodzie, że na przykład mam konferencję prasową serialu i ja budzę się nagle z tak opuchniętym okiem, że mam takie... No nie, jakby co jeszcze się dzisiaj przytrafi? Albo, że moje dziecko po prostu rozrabia i jest taki bałagan w domu, że nie da się przejść i nie mam siły i jakoś w zabawny sposób to komentuję i dostaję po prostu kilkadziesiąt odpowiedzi, o, u nas to samo, dziękuję, że pokazujesz ten niewysprzątany dom, tylko po prostu zwykły dom z dzieckiem. To nie jest tak, że nie prowadzę i że jakoś neguję to, bo uważam, że jest wiele profili, które robią dużo dobrego, wiele podcastów, czy rozmów, czy w ogóle tematów poruszanych, których się wcześniej nie poruszało w przestrzeni publicznej. I to jest bardzo ważne. I są rzeczy, o których ja też na przykład chcę mówić, bo jakoś chciałabym się dzielić, nie wiem, swoim doświadczeniem depresji poporodowej, czy jakoś ludzi oswajać z tematem leków antydepresyjnych i tak dalej, bo uważam, że zdrowie psychiczne jest wciąż jakimś tematem trochę tabu w naszym społeczeństwie i bardzo z tego względu ubolewam.
A to jest jeszcze o tyle ważne, że masz ogromne poczucie humoru. Też poczucie humoru trafiające do milionów, ale można mieć i poczucie humoru, które trafia do milionów i depresję. To się nie wyklucza.
Tak, to prawda. Ale też social media potrafią zrobić, uważam, bardzo dużo złego, szczególnie jeśli chodzi, no jak już jesteśmy przy tym zdrowiu psychicznym, to wszystkie samozwańcze terapeutki, terapeuci i ten cały psycho-washing czy psycho-washing, nie wiem jak to dokładnie powinnam wymówić, jest czymś, z czym no, staram się walczyć jakoś i mówić o tym, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to trochę jak z bolącym zębem, tak? Boli cię ząb, to idziesz do dentysty, a nie pytasz tam pani spod siódemki, czy by tam nie zajrzała i nie powiedziała
ci dobrego słowa.
Tak, że tam czosnek czy goździk sobie tam posiesz i będzie okej. Okay. Więc nie, żeby jednak udawać się do specjalistów, ludzi, którzy jednak te kilka lat poświęcili na zdobycie tej wiedzy, doświadczenia i tak dalej.
Bardzo, tak. Bardzo dziękuję tobie i za wizytę w studiu, za te wszystkie tematy, które poruszyłyśmy. Nadal się życzę aktorom połamania nogi, połamania nóg?
Tak, proszę,
to
ja bardzo lubię.
Połamania nóg. Karolina Bacia aktorka, Karolina Bacia, która ma na swoim koncie setki ról różnych, stworzonych osobowości, bajkowych, telewizyjnych, filmy, seriale. Jest ciebie pełno i jesteś silniejsza niż ci się wydaje.
Tak, bardzo dziękuję i to jest, o właśnie, to jest jeszcze jedna moja super moc, czyli nauczyłam się przyjmować komplementy i mówić dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć, a nie zawstydzona, nie, no przestań, nie, wcale tak nie jest. Także tak, kolejna super moc, proszę bardzo, ile ich mam.
I kolejna super mocna Karolina Bacia, do zobaczenia i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.